Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko. Na anteny wracają po wakacyjnej przerwie spotkania z kulturą. Dziś przedstawimy koncert, który odbył się tydzień temu w niezwykłej scenerii Kórnickiego Arboretum.
10 lat, strzał w dziesiątkę, teatr na dychę, Stowarzyszenie Teatralne Legion z Kórnika, właściwie z Proventu, ale tutaj z Kórnika jesteśmy na waszej ziemi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Kilarski w imieniu prezesa Stowarzyszenia Anny Łazuki-Witak. Witam naszych gości.
Goście przyjechali z różnych stron Polski, przybyli przedstawiciele zamku i arboretum, samorządu kórnickiego, na widowni znaleźli się współtwórcy przedstawień Stowarzyszenia Teatralnego Legion.
Witam panią Annę Deręgowską-Libicką. Pani Aniu, witamy. To jest duch naszego teatru. Duch naszego teatru. Ja pamiętam panią Anię w 2003 roku w Strużynach Warsztaty. Piękny czas. Leiden. Reżyseria Wojciech Kopciński. Szanowni Państwo, pana Wojtka Kiełbasiewicza witam bardzo serdecznie. Gdyby nie pan Wojtek i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Oaza w Kórniku, pewnie nie odbyłby się warsztat, a właściwie nie odbyłby się festiwal Zakórnikowani. I tutaj, przepraszam, pokażę palcem, Joanna Ignasiak. Dziękuję bardzo, Jasiu. Jest z nami, myślałem, że jej nie będzie, ale cieszę się, że jest z nami. Witam wszystkich, witam panią Grażynę z Zakładów Kórnickich, które nas wspierają za każdym razem, każdego roku. Witam panią kustosz Klaudynówki. Tam pod tym drzewkiem, po mojej prawej stronie, stoi niczego sobie pan z taką panią. To są artyści plastycy, brawa dla nich. Julia Panek i Marian Panek.
I tak Tomasz Kielarski doszedł do osoby bardzo ważnej dla Legionu.
Chciałbym też przedstawić pokrótce człowieka, który nie siedzi wśród nas, a może siedzi. Dlatego tam to puste miejsce jest z tyłu przy drzewie. Jak Państwo się obrócicie, on tam siedzi. Wojtek Kopciński. Wojtek Kopciński, brawa dla Wojtka. Bez niego może Stowarzyszenie Teatralne Legion nie miałoby racji bytu, ale bez jego siły, bez jego monapędu, bez jego też pomysłów, powiem prosto, szanowni Państwo, bo to może niepopularne, bez jego choroby, bo nie wszyscy wiedzą, pewnie też tego by nie było, bo to nie był jego świat. Ten świat, w którym my żyjemy, to nie był jego świat. On nie szedł w ten świat, on szedł w inny świat. Zabierał nas w ten świat, zabierał mnie, zabrał Julkę Panek, zabrał Mariana, zabrał moją żonę Annę Kilarską, która za chwilę wystąpi tutaj na scenie, Julię Szczepańską, która też za chwilę wystąpi tutaj na scenie, Annę Woźnicką i teraz bym się pomylił, ale nazywa się już nie Jarmuszkiewicz, tylko nazywa się Stanisławska, więc Anna Stanisławska też wystąpi, ale wystąpi też, szanowni Państwo, moja córka Amelia Kilarska.
Całą rodzinę pan wciągnął na scenę.
Zaczęło się dawno temu, bo zaczęło się z Wojtkiem Kopcińskim w 2003 roku w pociągu relacji Poznań-Leszno. Wracałem do domu po ciężkiej sesji, poznałem Wojtka i tak się zaczęło z Wojtkiem Kopcińskim. 2 lata później poznałem swoją żonę i dzisiaj jesteśmy małżeństwem, mamy 2 wspaniałych dzieci i Ania uczestniczyła w warsztatach w 2006 roku już tutaj z nami razem i od tego czasu się zaczęło. Ja się cieszę, że jesteśmy tutaj, cieszę się, że jest z nami Amelka. Wojtek pewnie gdzieś tam duchem też nas wspiera.
No właśnie, czym on przyciągał ludzi?
Chyba swoją osobowością. Ja myślę, że Wojtek pomagał ludziom się poodkrywać. Wojtek dawał przestrzeń, Wojtek dawał możliwość zagrania samego siebie. My nie mieliśmy od niego narzucanych ról. On powiedział, jak pamiętam, jak uczyłem się Jezusa, roli Jezusa z Leiden, on mówi: Jezus, ja ci nie powiem, jak ty masz to zagrać. Ty masz odnaleźć samego siebie, to ty masz to zagrać. Zaproponuj mi to, jak to zrobisz. I generalnie bardziej doradzał, nie narzucał. Czym przyciągał? Kurde, swoją duszą. On miał duszę artysty, on płakał razem z nami, śmiał się razem z nami. Powiem prosto, imprezował też razem z nami.
Anna Łazuka-Witek, współtwórczyni Legionu, autorka scenariuszy i tekstów piosenek.
W duszy nam grało teatr, teatr, teatr. taka grupa zapaleńców się zbierała raz do roku, szkoliła młodzież i żeśmy się czuli sami tacy młodzi wtedy. Ten duch wrócił i takie, no można powiedzieć, pospolite ruszenie jakieś. Spartańskie warunki, spanie z nimi razem na podłodze, byle się dorwać, i ambicje, nieprzespane noce. Niepowtarzalny klimat, który miał być jednorazowy i potem było drugi raz i trzeci i w końcu żeśmy stanęli, że no jakoś nie można ładować własnych pieniędzy ciągle na te stodoły. No i postanowiliśmy to stowarzyszenie założyć.
Wojtek się znalazł w Skórniku nieprzypadkowo, bo z Trzechkolnych Młynów jest Anna Łazuka-Witek. I to była taka chyba niewidzialna nić, która, jakby to powiedzieć, połączyła Wojtka z Polską. Ja myślę, że to była niesamowita przyjaźń. Pewnie całą tajemnicę zna Wojtek i zabrał ją ze sobą do grobu. Całą tajemnicę zna też pewnie Ania, ale chyba Ania dała Wojtkowi możliwość tego, żeby on otworzył swoje skrzydła i poleciał. Myślę sobie, że to ważne, żeby mieć wsparcie. Ania była dla niego niesamowitym wsparciem, a on kochał młodzież. On kochał młodzież, on inwestował w młodzież i kiedy to się wszystko zaczęło, kiedy tutaj się okazało, że są ludzie, którzy chcą to robić i ludzie, którzy idą za Anią Witek, to się okazało, że jest tych osób kilkadziesiąt. Wojtek też przyciągnął ludzi z Krakowa, z Częstochowy. Jego pasja 2000, gdzie zamknęli mu zapiski, to były zapiski więzienne, gdzie zamknęli mu głównego aktora, a nikt nie przewidział, władze komunistyczne nie przewidziały tego, że Wojtek miał jego rolę nagraną przez niego na tak zwany magnetofon i zagrał magnetofon. Pamiętam, to były chyba kardynała Wyszyńskiego te zapiski, to wszystko, że tak powiem, poszło z offu. Władze komunistyczne chyba wtedy drżały, a Wojtek to zrobił. Tworzył takie soczyste spektakle. On powiedział, że otoczenie tworzy króla i on to otoczenie potrafił stworzyć. Stworzył króla, jakim jest Legion. Wojtek był, jest i będzie w naszych sercach. On nigdy nie umarł.
Burmistrz Kurnika Jerzy Lechnerowski.
Legion to jest pani Anna Łazuka-Witek, proszę, od samego początku. I to świetna praca, którą pani zrobiła i zaszczepiła teatr młodzieży naszej kurnickiej. To jest znakomita sprawa, naprawdę.
Skąd się wzięła nazwa Stowarzyszenia Teatralnego Legion?
Nazwa właściwie stworzyła się w rozmowie Wojtka ze mną, że chcieliśmy nawiązać do jakiejś tradycji legionowej, czyli historycznej, a legiony to właśnie nam po głowie chodziło, że dużo może być tych osób, bo tylko to nie chodzi, żeby tu kogoś kreować, czy lansować, czy się gdzieś wybijać, tylko że właśnie, żeby to było dużo ludzi z pasją. I ta historyczna baza była dla nas najważniejsza.
Wieża Babel. Szymon Tomasz Kukla, artysta z Częstochowy. Szanowni Państwo, ogromne brawa, dostał się na łódzką filmówkę. Brawa dla niego w tym roku.
Świat się wokół nas wciąż mniejszy staje. Kontynenty na odległość dłoni są. Samoloty jak z dziecinnych bajek. Ponad głową coraz szybciej niebo tną. Ludzie wciąż wędrują wielkim, głośnym stadem. Z pomieszania mowy słychać jeden głos. Zbudowano drugą, większą wieżę Babel. Kto pamięta tamtej pierwszej wieży los?
Jaki był ten egzamin do szkoły filmowej?
Na pewno ciężki, na pewno skomplikowany, bardzo i wieloetapowy. Ponieważ akurat do szkoły filmowej są trzy etapy i trzeci etap trwa tydzień. I to są właśnie warsztaty z pedagogami i same egzaminy.
I czym trzeba się wykazać?
Kreatywnością, to na pewno tak. Kreatywnością, pomysłem na siebie i myślę, że takim swoim spojrzeniem na świat. Oni też, pedagodzy w szkołach teatralnych, szukają właśnie takich indywidualności i myślę, że w pewnym sensie osób, które mają nie dzisiejsze spojrzenie na ten świat. I tak jest.
A czy przy tym egzaminie pomagał fakt, że był pan wcześniej w Legionie? Czy to coś dało?
Myślę, że samo to, że byłem w Legionie pierwszy raz 9 lat temu, w dużej mierze wpłynęło na to, czym się zajmuję dzisiaj i co przez te wszystkie lata robiłem. Bo kiedyś nie chciałem być aktorem, kiedyś nie śpiewałem. Oczywiście aktorem jeszcze nie jestem, jestem studentem jak na razie. Ale w przyszłości jak najbardziej chcę to robić i myślę, że fakt, że byłem w Legionie, wpłynął na to na pewno. Ponieważ i praca ze świętej pamięci Wojciechem Kopcińskim, naszym reżyserem, i praca z innymi ludźmi, innymi aktorami Legionu wpłynęła na to, że stwierdziłem, tak, chcę to robić. Wtedy zacząłem śpiewać. Pierwszy raz w Legionie zaśpiewałem właśnie Dni, których jeszcze nie znamy, które dzisiaj na koncercie powtórzyliśmy. I właśnie ta praca wtedy, moje pierwsze taneczne kroki, moje pierwsze kroki wokalne wpłynęły na to, że teraz jestem tu, gdzie jestem.
Zauważyłam, że czuje się pan na scenie swobodnie.
Jak najbardziej swobodnie i nie mam jakiejś specjalnej tremy, a jeśli mam, to nawet ta trema przechodzi po wyjściu na scenę i po kontakcie z publicznością. To zamienia się w jakiś żywioł i tylko pomaga. The moment I wake up, before I
put on my makeup, I say a little pray for you. Ilona Szczepańska, rozgrzewka przed występem.
Proszę powiedzieć, jakie to było spotkanie z Legionem? Wspominała pani, że się przełożyło na pani życie.
Tak, kiedy kończyłam średnią szkołę muzyczną, byłam klarnecistką, ale gdzieś tam owocowało we mnie to, żeby może zacząć śpiewać. Jak trafiłam do Legionu, faktycznie tutaj właśnie stawiałam pierwsze kroki jako wokalistka i dziś właśnie tym się zajmuję. Owszem, skończyłam klasyczny wydział wokalno-aktorski, ale zawsze jednak ciągnęło wilka do lasu, w stronę jazzu i właśnie w Legionie spełniało się moje największe marzenie. I tak jak powiedziałam w trakcie koncertu, bardzo się cieszę, że miałam znowu gdzie wrócić. To jest dla mnie najważniejsze.
Ale mieszka pani w Krakowie?
W Krakowie, tak. W Krakowie.
I tam gdzie można panią zobaczyć?
Współpracuję z różnymi zespołami, głównie z muzyki klasycznej, bardzo często z jednym z lepszych zespołów w Europie, z kapelą Krakowienzis. Także zapraszam serdecznie na wszystkie koncerty nasze. Jest czego posłuchać.
Ludzie, którzy tworzyli Legion, czym przyciągali was do siebie, do tego Legionu?
Przyciągali nas przede wszystkim taką szczerością i otwartością. Oni pokazywali nam zawsze to, że na scenie najważniejsza jest prawda. Najważniejsze jest nasze wnętrze i to, co mamy do przekazania publiczności. I tego właśnie się tutaj nauczyłam. Przede wszystkim oprócz obrazów pamięci z Wojtkiem związanych, przede wszystkim mam w uszach jego barwę głosu, radiową barwę. On tak lubił podejść znienacka i powiedzieć kilka słów. I te słowa na każdym wywierały później jakieś emocje, jakieś wzruszenia, czasem zdenerwowanie. Również tak się zdarzało. Ale właśnie ten głos zawsze na nas działał najbardziej. I nawet jakiś czas temu znalazłam gdzieś w internecie jakieś takie nagranie, gdzie Wojtek recytował. I w momencie, kiedy usłyszałam ten głos, to przyznam szczerze, że przeszyło mnie coś. To było niesamowite, dlatego że to była barwa głosu, której nie pomylę nigdy z niczyją inną. Bardzo charyzmatyczna postać, charyzmatyczny głos i osobowość. Zawsze zadawał mi to pytanie, dlaczego ty tak ciągle się wzruszasz, dlaczego ty ciągle płaczesz? Co ty masz w tej głowie? O czym ty myślisz? Ja po prostu miałam swój mały świat, który on dostrzegł, który on wypielęgnował. Dlatego nie chcę też używać takich słów, że był dla mnie jak ojciec, ale coś w tym jednak jest. Prawdziwy, szczery ojciec.
Myślę, że umarł jak każdy artysta, taki wielki jak Janis Joplin, czy jak Chrisiek Riddell, w swoim świecie. Ale pozostawił po sobie nieprzerwaną nić miłości, przyjaźni, no i zamiłowania do sztuki, do teatru, do muzyki. No, kochał nas.
Na tablicy ogłoszeń gdzieś pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś na bas grał słów kilka. Dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia.
Z Anną Łazuką Witek spotkanie w Czykolnym Młynie.
Z widokiem na raj.
No teraz się przeniosłyśmy z Kurnika do pięknej miejscowości. Malutkiej. Nie wiem, czy jest na mapie.
W wojskowych mapach tak. Ale takiej ogólnej nie, co sprawia dużo kłopotu, bo po osiedleniu się tutaj i powrocie z Londynu, no to wielu gości mieliśmy z różnych stron i zawsze mnie pytali, gdzie te trzykolne młyny, i w związku z tym wszyscy zwiedzali okolicy od Rogalina, Śrem, Mosinę, żeby trafić właśnie w ten punkcik. Natomiast rekompensuje wszystko piękne położenie, rozlewisko Warty, spokój, bociany, żaby, najpiękniejsza część Kurnika, a mało odwiedzana, rybacy znają.
Jesteśmy w pokoju, z którego widok właśnie jest na piękny park, na wewnątrz pamiątki. Pamiątki rodzinne, pamiątki związane z pracą.
Dom ma duszę, mam nadzieję. Wprawdzie nie był tworzony od pokoleń, tylko jest w miarę świeży. Natomiast żeśmy wszystko przywieźli z mężem z Londynu, a ciągnie się za nami przeszłość. Za świętej pamięci moim mężem Zbyszkiem przeszłość akowska i w związku z tym dużo tu jest portrecików jego dowódców. A za mną no też ta przeszłość moja lubelsko-londyńska, a teraz kurnicka, z której się cieszę. Z każdego fragmentu dziękuję Bogu, że miałam takie życie, że dane mi było spotkać różne środowiska ludzi, ale zawsze siebie odnaleźć i robić to, co tak mi w duszy gra.
No i tutaj towarzyszy nam też zabawna figura.
To wiąże się z Festiwalem Kultury i Sztuki imienia Bogdana Łazuki. Zrobił Bogdanowi ten festiwal burmistrz Grodziska Mazowieckiego i postać Bogdana, to kontur jakby oddający jego uśmiech i osobowość, towarzyszył temu festiwalowi, po którym myśmy ten jeden jego wizerunek porwały. Z dedykacją dla córki.
Dla mojej kochanej Asi. Wujek. Wujek?
Mój kuzyn, czyli po lubelsku brat. Ojcowie byli braćmi. I bardzo mi jest bliski. Tyle mogę powiedzieć, że zawsze byłam pod wrażeniem jego talentu i sławy w związku z tym. I no, w życiu też jest taki jak na scenie, czyli łatwy. Łatwy i trudny, ale pełen humoru, gawędziarz, a przede wszystkim z talentem i przygotowaniem zawodowym.
To będzie taki ukłon w stronę brata pani Ani, pana Bogdana Łazuki.
Szymon Tomasz Kukla.
Dzisiaj, jutro zawsze będę cię kochać tak, kochać tak, chociaż moja miłość jest ci nie w smak. Kochana, dzisiaj, jutro zawsze będę ci humor psuć, humor psuć.
Zainteresowanie teatrem to było rodzinne?
Na moje na pewno Bogdan miał duży wpływ. Bardzo duży, bo go podziwiałam. Natomiast no, mnie się nie udało dostać do szkoły teatralnej, ale startowałam tylko raz, co nie wstydzę się powiedzieć, bo tyle ludzi startowało konsekwentnie i z determinacją. Mnie tej determinacji zabrakło, bo dostałam się na polonistykę na UMCS-ie w Lublinie. I myślę, że to był dobry kierunek, bo cieszę się, że ją skończyłam i cały czas czuję się polonistką przede wszystkim, ale teatr mam zawsze w tle i w głowie, co też kontynuuję.
Ta polonistyka zaczęła się w Lublinie. Tam też, zdaje się, to było pierwsze miejsce pracy, prawda?
Tak.
To było jakieś wydawnictwo.
Nieistniejące już dzisiaj wydawnictwo lubelskie. Bardzo się cieszę, że przeszłam właśnie przez taką szkołę dobrą wydawnictwa lubelskiego. Przydała mi się o dziwo ona w Londynie, gdzie miałam szczęście dostać się do katolickiego ośrodka wydawniczego Veritas. No i spotkać tak niesamowitych ludzi prowadzących, jak inżynier Dłużewski, kierownik tego ośrodka, czy Zdzisław Warchałowski, mój bezpośredni szef. I zobaczyłam zupełnie inny sposób pracy, dlatego że mój właśnie redaktor naczelny przychodził do pracy w wydawnictwie Veritas po swojej pracy w koledżu, gdzie uczył francuskiego, dopiero piąta, szósta, także myśmy się nie widywali, ja znajdywałam karteczki i po prostu stertę różnych książek do zrobienia plus gazetę niedzielną. No i właśnie ta doza zaufania i poświęcenia, bo właściwie ci ludzie, ja nawet nie wiem, czy oni brali wynagrodzenie. Oni po prostu mieli misję, to stworzyli i dla tej misji realizowali.
A jaki był Londyn wtedy? Który to był rok?
To był 78, wybór papieża. Londyn wstał z kolan. Polonia nagle poczuła, że jest Polak. Papież szalała. Ja dopiero przyjechałam, więc byłam tak ogłupiała i jeszcze jakaś niezorganizowana, ale oczywiście cieszyłam się ze wszystkimi. Natomiast moim priorytetem było znaleźć swoje miejsce tam, w tej społeczności. Ale Polonia naprawdę podniosła głowę, czuła się dumna z Polaka. Ile pielgrzymek, ile było odczytów, radości. To właściwie trwało całą, że tak powiem, kadencję, jeżeli można tak ująć, papieża. Ponieważ ja później założyłam z koleżanką taki teatr małych form, więc miałyśmy możliwość również zrobić spektakl oparty o tekst Karola Wojtyły Dotknij twarzy człowieka i żeśmy go wystawiały we wszystkich kościołach polskich w Wielkiej Brytanii.
Polonia skupiała się wokół kościołów, no ale i w Posku, prawda, u pana Jagodzińskiego.
Pamiętam, Zdzisław Jagodziński, dyrektor Biblioteki Polskiej w Posku. No, niesamowita postać, oddany książkom, specjalista, biblioteka na dużym poziomie, zawsze służył radą i pomocą, szczególnie dla wszystkich Polaków z Polski. I obdarywał też książkami.
Tak, sama tego doświadczyłam i on na przykład opracował, nie wiem czy nie pierwszy, bibliografię dotyczącą wydawnictw katyńskich i przysłał to nam do Polski. Bardzo dużo można się było od niego dowiedzieć.
I Polonia właśnie sobie, emigracja, a potem Polonia, taką rolę też nałożyła na siebie, czyli propagowania tych rzeczy, popularyzowania może, albo informowania nawet o tym, o którym się nie mówiło w kraju, w ojczyźnie, czyli Katyń, czyli kresy polskie, czyli tradycja, której zaczęliśmy się nagle w jakimś momencie wstydzić. No, moja córka sioberka krakowiaka nauczyła w Londynie. Chodziła w stroju krakowskim, moja Asia, a gdy przyjechała do Polski, chciała na jakąś imprezę też tak w stroju krakowskim pójść, ja jej zaczęłam troszkę to wybijać z głowy, to się zdziwiła, że tak dzieci nie chodzą, bo tam to był obowiązek. Właśnie życie toczyło się przy polskich parafiach, gdzie zwykle były też polskie kluby, szkołach sobotnich, harcerstwie, zuchach. I no właśnie takie dwa wiodące ośrodki, to Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny na Hammersmith w Londynie i Ognisko Polskie na Exhibition Road. Niestety wtedy istniał, a dziś już nie istnieje, Klub Lotnika. Super towarzystwo. No wiedza wielka z ich rozmów, bo oni żyli polską przeszłością i cały czas byli aktywni w tym życiu Polski i nie interesowały ich właściwie sprawy angielskie. Oni żyli gdzie indziej, ale duszę i serce mieli w ojczyźnie.
No nie wszyscy odnaleźli się po wojnie, prawda? Dali z siebie wszystko w czasie wojny. Walczyli do ostatniej kropli krwi prawie. A po wojnie Anglicy potraktowali ich
z cynizmem.
Cynicznie, tak.
Cynicznie. Boleśnie to odczuli. Może nie o to chodzi, że oczekiwali zaszczytów, uznania i honorów, ale trochę przyzwoitości, ponieważ wielu naszych dowódców znalazło później takie zatrudnienie, jak generał Maczek, bodajże był dozorcą czy kelnerem. Tego typu właśnie funkcje musieli ludzie tak światli, wykształceni i z takim bagażem ofiarności dla Anglii. No, może teraz zaczyna się to odkręcać, prawda? Ale w tym okresie to było bardzo bolesne. Ich już nie ma, oni tego nie doświadczyli.
No nawet ten triumfalny marsz, prawda, po wojnie, bez Polaków.
No więc właśnie, bez Polaków. Przecież prezydent Kaczorowski, który oddał insygnia Wałęsie, do końca starał się prowadzić tą politykę tak zwanego zamku w Londynie, czyli niepodległościową politykę, upominającą się o sprawy polskie, przypominającą, no ale to było grono ludzi, ograniczony, bez głosu szerszego. Dla Polaków to nie był symbol, to był autentyk. I pamiętam, jak prezydent Raczyński już u schyłku swego życia, prowadzony w zasadzie, jako że niedowidział i też słaby już był, ale prowadzony na jakąś imprezę polską typu Konstytucji 3 Maja, na przykład Akademię, to jak on wchodził, to wszyscy się zrywali i stawali na baczność. Ja bym chciała dla naszego prezydenta też takiego uznania, bo to jest i dla osoby, i dla urzędu. Bardzo mi się to podobało i no, to nie są puste gesty. Za tymi gestami szły też też ofiarność Polaków, żeby utrzymać ten zamek, utrzymać wydawnictwa polskie, teatr, w którym zaczęłam współpracować, ośrodki. Przecież myśmy nie brali pieniędzy od Anglików.
Nostalgia za krajem, szanowni państwo. Nostalgia za ojczyzną, nostalgia za tym, co kochamy, za tym, co zostawiliśmy. Ania tęskniła za ojczyzną, była swojego czasu w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Wojtek Kopciński wylądował w Altenkunstadt i też tęsknił za krajem. Anna Kilarska, nie potrafię odejść dalej niż twoje wołanie.
Łazuki-Witek, prezesa Stowarzyszenia Teatralnego Legion, interesującego, jedynego w swoim rodzaju teatru faktu, ciąg dalszy londyńskich i teatralnych wspomnień.
Ja mogę powiedzieć coś bliżej o polskiej macierzy szkolnej, której byłam sekretarzem w tym czasie, że to było grono ludzi ofiarnych, a w Anglii jest ponad 100 szkół sobotnich polskich. I wtedy prezesem macierzy był Ryszard Gabrielczyk i on doprowadził do tego, że polski język był uznany przez Anglików na świadectwie. Robili nam egzaminy. To była długa droga do tego, ale udało się to wywalczyć i nauka języka polskiego nie była tylko formalnością, ale przydawała się tym młodym ludziom w edukacji dalszej.
Właściwie, jeżeli spojrzeć na polską emigrację, no to jest na pewno wyraźny podział pomiędzy tą emigracją powojenną czy wojenną, prawda, i dzisiejszą emigracją. To są jednak inne oczekiwania, inne powody tej emigracji.
Tak, najbardziej ofiarna i stworzyła właściwie budulec, podwaliny czy fundament dalszych działań polskich, to była emigracja ta wojenna. Potem taka dalsza fala to była emigracja solidarnościowa, jak się ją nazywało. No a obecna jest bardziej może emigracją jednak zarobkową w poszukiwaniu kariery własnej czy możliwości rozwoju. Ja mam nadzieję i obserwuję, że ten proces się trochę odwraca, bo Polska w tym momencie stwarza warunki przyjazdu dla młodych ludzi czy znalezienia swego miejsca tutaj bez konieczności poszukiwania tego u obcych, bo jednak bazą naszą i miejscem na ziemi jest Polska. I ci ludzie, którzy wyjechali, zaczynają jednak wracać. Myślę, że to będzie postępować.
Ci ludzie z emigracji wojennej tęsknili. Tęsknili bardzo. I nie mogli wracać właśnie.
Nie mogli, ponieważ nieliczni, którzy wrócili, jednak spotykali się z represjami, więc w obawie przed tym zostawali z bólem, ale poza krajem. A gdy otworzyła się ta możliwość już przyjazdu, byli niestety za starzy, za słabi, żeby sobie na to móc pozwolić i zdrowotnie, a czasami nawet i finansowo. No mąż mój, Zbigniew Witek, w momencie, kiedy Polska, jak to się mówiło, była wolna, to rzucił wszystko, bo uważał, że to jest jego obowiązek podzielić się doświadczeniem swoim. Miał w planie założyć tutaj taką jakby filię swojego interesu londyńskiego House of Mirrors, gdzie kształcił, to mogę powiedzieć, z dumą głównie Polaków. Nawet jeżeli kombinowali, przychodzili do warsztatu, mówili, że są po konserwacji i tak dalej. Okazywało się może, że nie, ale to uczył ich. I spod jego ręki wyszło dużo fachowców, którzy tą teorię z ASP nałożyli na praktykę właśnie w warsztacie męża, a potem odnawiali na przykład Wawel, z czego ja jestem dumna.
To który to był? 90 rok? 91, jak przyjechaliście?
Mąż przyjechał wcześniej i przygotował dla nas grunt, czyli wyremontował stare gospodarstwo na taki dworek polski, a ja z córką wróciłam w 92 roku. Córka była po primary school. No i tutaj zaczęła w Rogalinie, co też ważne, w szkole imienia Raczyńskiego, dalszą edukację, potem przeszła przez liceum plastyczne, była następnie rok w Londynie na takim zerowym kierunku studiów konserwatorskich, no ale po powrocie jednak zdecydowała się skorzystać ze swojej rzeczywiście naturalności w języku angielskim i skończyła anglistykę, jest magistrem języka angielskiego, uczy w pobliskiej szkole w Radzewie. A ja po okresie takiej szarpaniny, czyli konieczności zarabienia po śmierci męża na utrzymanie właśnie tego dworku, dopóki córka się kształciła, to zajmowałam się handlem. Miałam dwa sklepy na Świętym Marcinie. W jednym sprowadzałam odzież taką młodzieżową, streetwear. Drugi był galerią i z kolei rzeczy takie od plastików. Bardzo miło wspominam ten etap, ale to było nie to, co powinnam w życiu robić. Czułam to i skorzystałam z pierwszej możliwości wejścia na swoje tory. A zaczęło się to po prostu spotkaniem takim prywatnym, przypadkowym z Wojciechem Kopcińskim, który przyjechał z Niemiec na wakacje do Polski. Myśmy się spotkali na Kaszubach przypadkowo i coś zaiskrzyło w rozmowie i zaprosił mnie na warsztaty z młodzieżą do stróżyn. Ja z tego skorzystałam, no i te swoje klimaty odczułam. Młodzież, którą się kształci, która ma ambicje, pokazuje się spektakl, wspólna praca. No, oczywiście nie rzuciłam od razu pracy w sklepach własnych, ale dochodziłam do tego, żeby poświęcić się tak naprawdę tylko teatrowi. No i stopniowo udało się stworzyć to Stowarzyszenie Teatralne Legion, działające w Kórniku. Kórnik bardzo dużo wniósł w profil stowarzyszenia. Zaczęliśmy od takiej misji może, popularyzowania twórczości emigracyjnej i jej twórców, bo bardzo mało znana jest w Polsce nadal. Z racji tego, że
Wojtek był w Niemczech, a ja w Anglii. Mieliśmy tak dotarcie do wielu nieznanych tutaj dzieł. I zarówno w Londynie, jak i później w Kurniku, ja na przykład z tym stowarzyszeniem wystawiłam Obertyński Anioł w knajpie. I myślę, że to jest ten kierunek, którego nie można zaniechać. No a na to nałożyły się jeszcze sprawy kurnickie i zapoznanie się z tak fascynującymi postaciami jak Władysław Hrabia Zamojski czy jego matka generałowa Jadwiga Zamojska. To pozwoliło nam na rozszerzenie po prostu planów o popularyzację ich działalności i to w taki sposób może właśnie atrakcyjny bardziej, nieszkolny.
No, leżą przed nami scenariusze. Mickiewicz w Wielkopolsce, Klaudyna, to Klaudyna Potocka.
Tak, z Działyńskich Potocka.
Jan Kochanowski, Szachy, adaptacja.
To było w zeszłym roku. Duże bardzo dla nas wyzwanie. Kto zna poemat Szachy, zrozumie, na czym ono polegało. Polegało na tym, że trzeba było poemat przełożyć na osoby i dialogi. Oczywiście w zgodzie z Kochanowskim i przede wszystkim w zgodzie z Kochanowskim, z jego pięknym staropolskim językiem. To był rok żmudnej pracy, dociekania znaczenia każdego wyrazu, poematu. Bardzo dużo tu pomógł swoją konsultacją świętej pamięci już Roman Kordziński, wspaniały reżyser, teatrolog, filozof, no wielka postać sceny, dyrektor wielu teatrów, który z młodzieńczą pasją u schyłku swego życia, zupełnie nieprawdopodobnie dla mnie, potrafił dojeżdżać kilkanaście kilometrów do Kurnika, żeby spotkać się z młodzieżą.
Dar i zmaganie, co to było?
To scena faktu dotycząca 20-letniego procesu hrabiego Władysława Zamojskiego o morskie oko. To jest niesamowite, że ten człowiek podjął wyzwanie na miarę rządu polskiego, bo właściwie tereny morskiego oka byłyby po drugiej stronie, nie w rękach Polaków. I robił to na wszystkie różne sposoby. Przede wszystkim angażował za swoje pieniądze historyków, jak profesora Balcera, który w konsekwencji ten proces w Wiedniu wygrał dla Polski, dziennikarzy, geografów i tam właśnie między innymi hrabia Zamojski postawił w miejscu, gdzie jest teraz schronisko Morskie Oko w tych okolicach, tak zwany szwedzki stół, że jaki góral tam doszedł, to miał zawsze poczęstunek kiełbasa i wódka. I tak zaznaczał obecność górali, którymi król już nadał te ziemie Polski. No i udało się ten proces ciągnąć przez 20 lat i doprowadzić do finału dla nas szczęśliwego i zgodnego z prawdą historyczną, geograficzną i ze sprawiedliwością. A po drodze Zamojski był też takim kawalarzem i na przykład kiedyś na jakimś spotkaniu, gdzie on się upominał o tę ziemię, ktoś mi powiedział, i po co tyle krzyku dla tej kupy kamieni? I on wtedy usiadł na kapeluszu tego pana, który oczywiście oburzony mówi, siadł pan na moim kapeluszu, a Zamojski na to. To pan krzyczy o kapelusz warty kilka koron, a Polska nie ma się upominać o najpiękniejszy zakątek swej ziemi? No taki był właśnie hrabia Zamojski. Po jego śmierci jego zarządca długoletni, Wincenty Szymborski, notabene ojciec naszej noblistki, napisał taki wiersz. Darowałeś ojczyźnie dóbr swoich przestrzenie, Kurnik i Zakopane. Dziś już leżysz w grobie, a kraj, któryś miłował, czy pomni o tobie? I tak mnie ten wiersz przejął, że po prostu właściwie śledzę, a mam możliwość, bo Biblioteka Kurnicka ma wiele oryginałów, listów generałowej do jej uczennic, no rzeczy, które jeszcze nie są publikowane i opracowane. No i ta barwna postać też zaważyła na naszych scenach faktu, że mamy kilka jemu poświęconych. Kto da więcej, to robiliśmy spektakl licytacji, na którym właśnie kupił hrabia Zamojski te dobra zakopiańskie. Wydawało się, Sienkiewicz napisał taki raportaż, kto da więcej, że już ta licytacja zostanie przegrana, bo rząd polski nie zgromadził dostatecznej sumy, żeby kupić, i licytowało już tylko dwóch Izraelitów, jak napisał Sienkiewicz, i oni między sobą, aż nagle Rettinger, adwokat, wstał i powiedział: za pozwoleniem przystępuję do licytacji i składam wadium. I wszyscy: skąd ma na to pieniądze? Każdego zaciekawiło, jak to będzie wyglądało. I właśnie adwokat Rettinger, oczywiście opłacony przez Zamoyskiego, rozgrywał to i finansowo, i psychologicznie. 460 tysięcy złotych reńskich. To była duża kwota. Zamoyski się zadłużył w banku francuskim i dał pod zastaw kurnik. Jak to dotarło do młodzieży kurnickiej, z którą ten spektakl był przygotowywany, to jedna z młodych osób, Marysia, mówi: to ja się będę teraz w kurniku czuła jak wielka dama. Mówi: jak? Kurnik zaniedbał Zamoyski, żeby kupić dla Polski Zakopane. To ja nie jestem z prowincji już w Zakopanym.
Kiedy góral umiera, to góry z Żalusinę pochylają nad nim głowy, jak nad swoim synem. Las w oddali szumi mu odwieczną pieśń bukową, a on długo sposobi się przed najdalszą drogą.
No i do Zakopanego też jeździcie.
Jeździmy do Zakopanego. W związku z tym, że spektakle są o Zamoyskim i występujemy tam, no byliśmy na przykład na otwarciu Kuźnic, tak zwanej rewitalizacji. Z zespołu został zaproszony oczywiście Teatr Witkacego, wspaniały z Zakopanego, i my, ta biedna grupa młodych ludzi, moich podopiecznych z Kurnika. Jak spotkała nas pani Barbara Jabłonowska-Stefanik, to powiedziała: pani Aniu, pani mi tak przypomina właśnie tych młodych ludzi z Teatru Witkacego, jak zaczynali. Bo rzeczywiście zespół jest bardzo młody, to są właściwie licealiści, studenci. Dobry duch zresztą pani Barbara Jabłonowska-Stefanik. Mimo swego wieku, leciwa pani, porozumiewała się z naszą młodzieżą doskonale i no w tej chwili jest już u schyłku, ciężko chora, ale cały czas mieliśmy z nią bardzo dobry kontakt, odwiedzała nas w Kurniku i nawzajem.
Jest absolwentką szkoły zamojskiej.
Ona jest absolwentką Szkoły Domowej Pracy Kobiet, która właśnie z Kurnika przeniesiona została, jak Zamoyski kupił te dobra zakopiańskie, do Kuźnic. Obecnie tam jest dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale za czasów Zamoyskiego była szkoła i jest jedną z nielicznych już chyba kuźniczanek, które jeszcze żyją i kultywują pamięć właśnie Zamoyskich i ofiarność ich dla Zakopanego.
Kiedy góral umiera, to nikt nie układa baśni, tylko w niebie roziskrzonym mała gwiazdka gaśnie, głowę jeszcze raz uniesie do góry, do nieba.
W tych programach pojawia się nazwisko właśnie Wojciecha Kopcińskiego. Ludzie, którzy występowali podczas tego koncertu jubileuszowego, podkreślali, jak ogromny wpływ na nich wywarł.
Miał wielką charyzmę. Gdzieś zagubiony w Niemczech, były dyrektor Teatru Częstochowskiego, ale wyrzucony tam, bo nie realizował tego programu narzuconego. Trochę postać kontrowersyjna. Potrafił po prostu oddziaływać na młodzież. Właściwie dla niego nie było, że to jest próba. On jak miał kontakt z młodzieżą, to wszystko było próbą. Cały czas ich jakby przekonywał do roli, interpretował, tłumaczył, wychowywał jak ojciec, jak nauczyciel, jak wychowawca. Sam był bardzo barwną postacią, ciekawą. Długie włosy spięte w kucyk, papieros nieodłączny, nerwowość taka, pobudliwość. No, stworzył nastrój jakby szkoły teatralnej. Na tych warsztatach dwutygodniowych tam się tyle rzeczy działo i tak ciekawych ludzi nam również potrafił, swoich przyjaciół, kolegów z teatru jeszcze z Częstochowy, do dziś z nami współpracują. I plastycy jak Marian Panek i jego córka Julia, i gitarzyści. No, mamy szczęście do ludzi, którzy jak się zetkną z nami, to gdzieś poczują się znów studentami, coś w nich zadrga i po prostu włożą tą swoją wiedzę i pracę, jak to się mówi, za friko. I możemy się też pochwalić wychowankami, bo wielu z tych młodych ludzi podjęło takie wyzwanie pójścia dalej za głosem serca w stronę właśnie rozwijania swoich talentów. Dla mnie trudno mi oceniać, ale dużo ciepła z tej sceny padło.
Zaśpiewamy utwór, który Wojtek Kopciński kochał. Zaśpiewał go kiedyś Bob Dylan. Jeżeli Państwo go znają, a większość z Was pewnie go zna, to chciałbym, żebyśmy wspólnie zapukali do nieba bram. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. High and high and high, high, high. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Ja nie znałam Wojciecha Kopcińskiego, ale czytałam to, co napisał o sobie, to trzeba mieć dużą odwagę, żeby tak szczerze pisać o swoich słabościach, o walce z alkoholem, o swoich poszukiwaniach, o swoich obawach, strachu i tak dalej. No to taka szczerość jest trudna.
Trudna, a młodzieży potrzebna, bo młodzież wyczuwa właśnie jakimś swoim młodzieńczym instynktem pewne obłudy, no niestety one są w życiu, jakieś maski, pozy. Wojtek był szczery do bólu i ta młodzież mu pomagała właśnie w przyłamywaniu swoich słabości, swojej choroby, z którą oczywiście nie miała styczności, bo zawsze warsztaty były perfekt. On się wtedy poświęcał całkowicie młodzieży, zapadał się w samotności emigracyjnej, to jest zrozumiałe, z niemożliwości pracy na co dzień w teatrze. Odszedł z wilczym biletem i mimo, że w Niemczech potrafił wydać dwie książki, co jest sukcesem nieprawdopodobnym w niemieckim wydawnictwie Verlag i Medu Verlag, to nie było jego życie. Literatura to było tylko ujście tych emocji, które chciał realizować w teatrze. Także, no właśnie, przez autentyzm do tej młodzieży też dotarł. I na pewno o nim pamięta, jak koncert to ukazał, że co jest też piękne, że ci, co odchodzą, są w naszej pamięci i wracamy do tych postaci. A mamy szczęście współpracować z dobrymi ludźmi w sensie zawodowym i osobistym.
Ania jest z nami przez wiele lat. Jest naszą mamą, jest naszą nauczycielką. Czasami nas pochwali, czasami nas zgani. Teraz zażartuję sobie i powiem: Szanowni Państwo, nie wiecie skąd to jest, ale kiedyś się pewnie dowiecie, powstanie z tego kabaret. Poprzez Lajden w Stróżynach, Koty w Stróżynach, Klimaty w Kurniku na Zamku, Labirynt w Piwnicy Zamkowej, koncert Leszka Furmana razem z naszym zespołem, poprzez kabaret, poprzez Zakurnikowanych, przeprowadziliśmy Państwa podróżą muzyczną. Mam nadzieję, że nie nudziliście się Państwo z nami.
Anna Łazuka-Witek, prezes Stowarzyszenia Teatralnego Legion. Stowarzyszenie swój jubileusz dziesięciolecia obchodziło w Arboretum Kurnickim 26 sierpnia 2017 roku. Anna dziękowała ludziom i instytucjom wspierającym Legion.
Mamy oparcie, czujemy to oparcie w Kurnickim Zamku, ponieważ prawie wszystkie spektakle tam były realizowane. Przy wielkiej życzliwości dyrekcji pani Katarzyny Woźniak, głównie, która nam to umożliwia, pana profesora Jasińskiego oczywiście, ale również personel jak pan Leszek Grześkowiak, tak zwany burgrabia zamku. To są ludzie, którzy otworzyli nam swoje podwoje i mogliśmy rozgrywać w miejscach tak bliskich Zamoyskiemu, jak na przykład jego gabinet z biurkiem, na którym spał, bo był oryginałem. Sypiał na biurku z książką pod głową, jadał tylko ryż, choć był chłopem dwumetrowym i tam się mu przemocało, jak matka prosiła trochę zmielonej kury, żeby miał jakiś treściwszy pokarm. No i w tych miejscach odgrywać te postaci, no to jest dodatkowa wartość nieprawdopodobna i dla nas, i odbiorcy. Oczywiście opiekuje się nami Gmina, Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Fundacja Zakłady Kórnickie, to jest fundacja założona przez Zamoyskiego właśnie.
W 1924 roku, krótko przed śmiercią, prawda?
Tak, nie jest to stwierdzone, bo na łoży śmierci przyszła wiadomość, że fundacja, że sąd zatwierdził już tą fundację i została przekazana już nieprzytomnemu Zamoyskiemu. No miejmy nadzieję, że odszedł z tego świata z tą świadomością. Piękny jest statut Fundacji Zakłady Kórnickie, a reakcja po jego napisaniu przez Zamoyskiego była: jestem szczęśliwy, nie mam już nic. I dlatego ta młodzież takie postaci chce odgrywać, chce o nich mówić, bo czuje się też jak w jakimś takimi spadkobiercami po Zamoyskim. Także zamek jest na pewno najlepszym miejscem do tego typu scen faktu o jego właścicielach i w ogóle pięknym miejscem, bo scenografia jest sama z siebie, prawda? Drugim miejscem pięknego krajobrazu to jest Arboretum, Park Kórnicki, też bardzo nam życzliwy. Tam scena jest przez lipiec i sierpień Fundacji Zakłady Kórnickie, z której również ostatnio mieliśmy możliwość skorzystać. Czujemy tu tą opiekę, czujemy wsparcie i dobrze się czujemy w tym miejscu.
Koncert prowadził, także śpiewał Tomasz Kilarski. Poza tym wystąpili Ilona Szczepańska, Anna Stanisławska, Szymon Tomasz Kukla oraz Czamanowa Jazz Trio z Poznania. Trio składające się z muzyków, którzy deklarują się jako miłośnicy muzyki Podhala. Podhala, z którym Kórnik ma poprzez osobę Władysława hrabiego Zamoyskiego tak bliskie związki. Dziękujemy za spotkanie. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.